Gościem Radia Lublin jest pani Izabela Bylińska, prezes Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Pacjentów Leczonych Żywieniowo Mogę Żyć z Lublina. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani Izo, kim są podopieczni pacjenci stowarzyszenia?
Pacjentami naszego stowarzyszenia są pacjenci, którzy leczeni są w Klinice Chirurgii Transplantologii Leczenia Żywieniowego w SPSK 4 w Lublinie. Są to pacjenci, którzy są żywieni pozajelitowo i dojelitowo w warunkach domowych.
Proszę wyjaśnić, co to znaczy pacjenci leczeni żywieniowo?
Jeśli rozmawiamy o pacjentach leczonych dojelitowo, są to pacjenci, którzy mają zakładaną taką cieniutką sondę do żołądka lub bezpośrednio do jelita przez nos. Ewentualnie mają zakładanego PEGA, czyli takie bezpośrednie dojście do żołądka lub jelit. I specjalnymi medycznymi odżywkami są karmieni dojelitowo. Jest to żywienie, którego, na które pacjenci są kierowani w takim momencie, kiedy na przykład nie mogą przełykać, gdy rozwija się na przykład rak w krtani, w przełyku, ale mają przewód pokarmowy sprawny, więc jakby można bezpośrednio to żywienie medyczne podać do przewodu pokarmowego. Jeśli chodzi o pacjentów leczonych pozajelitowo, są to pacjenci, którzy mają niewydolność tego przewodu pokarmowego. Jest to grupa bardzo zróżnicowana, ponieważ mamy tutaj pacjentów, którzy zachorowali na jakieś choroby przewlekłe jelit, leśniowskiego krona, różne choroby zapalne jelit, które powodują ostre stany zapalne, resekcje przewodu pokarmowego, głównie jelita cienkiego i żołądka. Są to również pacjenci onkologiczni, pacjenci w dużej mierze z zespołem krótkiego jelita, czyli jest to właśnie taki stan po znacznych resekcjach przewodu pokarmowego i w związku z tym jakby odżywianie drogą pokarmową jest niemożliwe. Jak wygląda żywienie pozajelitowe? Wygląda ono w ten sposób, że naszym pacjentom zakładane jest takie wkłucie centralne, specjalny cewnik, taki tunelizowany, który zakładany jest bezpośrednio do głównych naczyń żylnych, głównie do żyły podobojczykowej, czyli takiej prowadzącej bezpośrednio do serca. I dożylnie podawane są kroplówki do nawodnienia, specjalny worek żywieniowy, który zawiera wszystkie składniki takie niezbędne do życia. W takim worku żywieniowym jest białko, cukry, tłuszcze, witaminy, elektrolity, wszelkiego rodzaju pierwiastki śladowe, wszystko to, co potrzebne jest do funkcjonowania. I takie kroplówki podłączane są minimum 16, 18, często również 20 i 22 godziny na dobę.
Na tyle godzin są podłączane?
Tak.
To jak daje się z tym żyć, funkcjonować na co dzień, coś robić w domu, pracować?
I to jest właśnie problem, z jakim mierzą się pacjenci, ponieważ wychodząc do domu dostają taką informację, że ich jelita, głównie jelito cienkie na przykład, jest usunięte. To żywienie pozajelitowe jakby staje się częścią ich życia i często jest to taka perspektywa żywienia do końca życia. Normalnie w warunkach domowych wygląda to w ten sposób, że trzeba zakupić sobie stojak na kroplówki, taki szpitalny, i powiesić kroplówki. Jeżeli nie mamy pompy takiej infuzyjnej, która nam precyzyjnie określa czas, prędkość, dawkuje nam to żywienie, to tak naprawdę często taki pacjent w ogóle nie ma szans wyjść z domu. Aby zapewnić mobilność pacjentom żywionym pozajelitowo, zapewniamy takie specjalne pompy mobilne, które są bardzo małe. Można je razem z kroplówkami schować w plecaku i wyjść. Akumulator działa powiedzmy cały dzień lub całą dobę, więc jakby ten pacjent jest niezależny, prawda, od tych warunków i może śmiało chociażby wyjść z domu.
Pani Izo, pani chyba z taką pompą przyszła dzisiaj, bo widzę plecak, tak?
Tak, ten plecak towarzyszy mi już od kilkunastu lat. Ja jestem żywiona pozajelitowo już 16 rok. I właściwie bez tego plecaka nie byłabym w stanie w ogóle funkcjonować. Ja jestem podłączona 22 godziny na dobę, więc z tym plecakiem poruszam się po mieszkaniu, z tym plecakiem się myję, z tym plecakiem idę spać i gdzieś tam postawię go przy łóżku. Z tym plecakiem chodziłam na uczelnię, skończyłam studia, z tym plecakiem pracuję. I właściwie ta rurka tutaj i plecak jest takim nieustannym towarzyszem mojego życia. Ale dzięki temu mogłam wrócić do społeczeństwa, mogę właściwie realizować się w taki sposób jak większość osób.
A w którym momencie swojego życia zdarzyły się te problemy zdrowotne?
Ja zachorowałam mając 20 kilka lat i właściwie była to taka pielgrzymka po różnych szpitalach, dopóki nie miałam diagnozy. Przeszłam wiele operacji i wiele resekcji przewodu pokarmowego. I właściwie tak jak jest teraz, zostało mi część żołądka i niewielka część jelita cienkiego, która nie wystarcza na normalne funkcjonowanie. I tutaj jakby ta perspektywa żywienia pozajelitowego jest w tym momencie taką jedyną możliwą, by żyć i by funkcjonować. Ponieważ bez żywienia tacy pacjenci w takiej sytuacji jak ja po prostu umierają z głodu.
Mamy XXI wiek, czy możliwy jest przeszczep albo wprowadzenie w organizm części sztucznie stworzonych, o których przecież jest coraz głośniej.
Jeżeli chodzi o przeszczepy kawałka jelita cienkiego, to takie przeszczepy odbywają się już na świecie i chociażby w Europie z powodzeniem, ponieważ jeszcze 10 powiedzmy lat temu większość tych przeszczepów było związane z odrzutami. Natomiast teraz ten przeszczep realnie jest możliwy do wykonania. On ma większe szanse wtedy, kiedy jest to przeszczep wielu organów i jakby większą część przewodu pokarmowego możemy niż same jelito. Natomiast jest to raz, że bardzo kosztowne. Dwa, te przeszczepy w tej chwili wykonywane są raczej tylko i wyłącznie wtedy, kiedy zagrożona jest w ogóle możliwość żywienia pozajelitowego, czyli na przykład jest niewydolność żylna i nie ma możliwości założenia chociażby wkucia centralnego. W takiej sytuacji jakby jak nasza, to nawet nie kwalifikują nas na ten przeszczep. Często niestety powikłaniami, bo żywienie pozajelitowe z racji tego, że jest podłączone jakby bezpośrednio do głównych naczyń żylnych, jest obarczone bardzo dużym ryzykiem, ono jest bardzo inwazyjne, więc związane jest z możliwością zakażenia, sepsy, ostrego zapalenia wątroby, trzustki, niewydolności nerek. I to wszystko warunkuje możliwość takiego zdrowienia dalszego pacjenta, ponieważ no nie jest to naturalna droga podawania pokarmu. Dlatego wiąże się to z dużą odpowiedzialnością też pacjentów, ponieważ wychodząc do domu, pacjent i jego rodzina zostaje przeszkolona przez personel medyczny, jak te kroplówki przygotowywać w domu. Uczy się zachowywać wszelkie normy, takie aseptyki, bo one są tutaj bardzo ważne, ponieważ każdy błąd tutaj może spowodować bardzo, bardzo wiele konsekwencji.
O to też chciałam zapytać, jak bardzo ostrożnym i uważnym trzeba być na co dzień?
Jeśli chodzi o tą ostrożność, tak, pacjenci, mogę mówić o sobie, my się uczymy żyć z żywieniem pozajelitowym i jakby sami dbamy o to, by zachować jakby wszelkie bezpieczeństwo i aseptykę chociażby przy przygotowywaniu sobie tych kroplówek, przy podłączeniu, przy dbaniu o opatrunek. Natomiast nie wyklucza to takiego normalnego funkcjonowania i jakby można bardzo aktywnie funkcjonować. Jeżeli pacjent bardzo chce iść na basen chociażby albo popływać, to też ma taką możliwość, jak szczelnie zabezpieczy sobie opatrunek. Oczywiście no, nie będzie wtedy podłączony, to jak najbardziej może skorzystać z takiej aktywności. Ja sama z własnego doświadczenia wiem, że ta aktywność jest raz, że bardzo wskazana i polecana pacjentom. Dwa, możliwa, ponieważ z tym żywieniem, nie wiem, można chodzić po górach, można podróżować i funkcjonować w miarę normalnie.
No i na pewno można przyjść do studia Radia Lublin.
Tak.
Bardzo się z tego powodu cieszę. Pani Izabela Bylińska, prezes Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Pacjentów Leczonych Żywieniowo Mogę Żyć z Lublina, jest dziś naszym gościem. Za kilka minut wracamy do rozmowy.